Poranna rozmowa, Gazeta.pl, Iwona Kutyna, kłaniam się nisko, a razem ze mną i razem z państwem na łączach Tomasz Trela, Lewica, członek Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dzień dobry panie pośle, witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dobrze, że znalazł pan chwilę, bo pan ostatnio bardzo zajęty osobą jest. Cały piątek spędził pan na przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego i od tego oczywiście chciałabym zacząć. Czego dowiedział się pan, domyślam się, że to jest pytanie zadawane ostatnio bardzo często, czego dowiedział się pan z przesłuchania Kaczyńskiego i czy w ogóle czegokolwiek się pan dowiedział?
Przede wszystkim potwierdziłem sobie to, co wiedziałem albo czego się domyślałem, że Jarosław Kaczyński przez 8 lat pełniąc bądź nie pełniąc funkcji publicznych, kierował i nadzorował wszystko. Po drugie, że Jarosław Kaczyński kłamał, dlatego że on w wywiadach publicznych, na konferencjach prasowych mówił, że on nie słyszał, nie wiedział o żadnym Pegasusie, a wydobyłem z niego informację, że konsultowany był z nim zakup tego oprogramowania, bo trzeba było znaleźć pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Dowiedziałem się również, że Jarosław Kaczyński rzekomo miał nie stawiać sprawy na Komitecie Bezpieczeństwa, a po 2 godzinach przed Jarosław Kaczyński po przerwie i powiedział, a jednak sobie przypomniałem, że coś tam w tej sprawie było, więc kręcenie, kombinowanie, miotanie się, a tak naprawdę o wszystkim Jarosław Kaczyński był informowany, wiedział, ale rzecz zatrważająca dla mnie i niedopuszczalna jest taka, że wicepremier do spraw bezpieczeństwa w momencie, kiedy się o tym dowiedział, nie wszczął żadnej oficjalnej procedury sprawdzającej, wyjaśniającej, bo jeżeli dla niego wyjaśnieniem sprawy to spotkanie się na Nowogrodzkiej z Mariuszem Kamińskim i zapytanie go: Mariusz, co tam w tej sprawie, coś słyszałeś? Mariusz mu coś odpowiedział i temat jest zamknięty, no to aparat państwa i procedury państwa nie działały, bo miały nie działać najprawdopodobniej po to, żeby podsłuchiwać konkurentów politycznych. I to jest pierwszy obraz, który jawi się z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Teraz będziemy to wszystko weryfikować z posiadaną dokumentacją i z dokumentacją, na którą jeszcze czekamy. I pewnie Jarosław Kaczyński przyjdzie jeszcze nie raz przed Komisję Śledczą, może na jakieś konfrontacje ze swoim przyjacielem, kolegą, współpracownikiem. Zobaczymy, natomiast obraz jest taki, jak powiedział Kaczyński: byłem szefem, wszystko mi było wolno, czego wy ode mnie chcecie? No okazuje się, panie Kaczyński, że od 15 października dużo się w Polsce zmieniło, no i będzie pan miał najprawdopodobniej z tego tytułu problemy.
Nie ma pan takiego poczucia, że to piątkowe przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego trochę było chaotyczne? Znaczy, można się oczywiście domyślać albo snuć spekulacje, czy posłowie, członkowie tej komisji, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy celowo wbijali się w czas innych posłów, którzy zadawali pytania. To nie zmienia jednak faktu, że obserwując to, ja obserwowałam przez kilka godzin, miało się chwilami takie poczucie, że Jarosław Kaczyński się przygląda, uśmiecha pod nosem, a między członkami komisji panuje kompletny chaos i co chwilę są wszczynane jakieś kompletnie niepotrzebne awantury.
Trochę się zgodzę i trochę się nie zgodzę. Zgodzę się z tym, że rzeczywiście w pierwszej fazie komisji, jak był Jarosław Kaczyński, panował harmider i taki rozgardiarz, dlatego że to było celowe działanie Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw Jarosław Kaczyński chciał storpedować pracę komisji, nie składając tego przyrzeczenia i myślał, że my komisję przerwiemy, a on wyjdzie i powie: a zobaczcie, nieprzygotowani, a ja chciałem tu zeznawać i tak dalej, i tak dalej. Jak to nie wyszło, to dwóch harcowników z Prawa i Sprawiedliwości zaczęli tak wrzeszczeć, tak krzyczeć, że dla opinii publicznej był taki obraz, że jest totalny chaos. My z tego wyciągniemy, czy już wyciągnęliśmy wnioski jako prezydium komisji i takich sytuacji nie będzie. Bo dzisiaj chcę powiedzieć i też zapowiedzieć, jeżeli ktokolwiek, bez względu na to, z której strony sceny politycznej jest, będzie chciał robić taką hucpę i awanturę, będzie włączał się w dyskusję, będzie przeszkadzał, będzie podskakiwał, to będzie wykluczany z posiedzenia tej komisji. Dlatego że ja nie pozwolę osobiście i pani przewodnicząca i całe prezydium, żeby panowie z PiS-u chcieli torpedować pracę, robili sobie z tego żarty. Jak chcą sobie robić żarty, to będą wykluczeni z posiedzenia komisji i będą sobie robić żarty na ulicy, w parku, na stadionie. To jest ich indywidualna sprawa. Natomiast my nie możemy pozwolić na to, żeby z w moim przekonaniu najważniejszej komisji śledczej w tej kadencji, z największą aferą rządu PiS-u w tle, pewnie po 1989 roku też, zrobić sobie jarmark i zrobić sobie cyrk. Więc mogę dzisiaj zapewnić, zadeklarować, w tym tygodniu jako prezydium komisji będziemy mieli spotkanie, będziemy też ten temat omawiać i taka sytuacja, jak była na początku przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, się nie powtórzy, bo już później, i to jest ten element, z którym się pozwolę delikatnie nie zgodzić, już później, jak Jarosław Kaczyński usiadł i miał zeznawać, jak panowie zostali wykluczeni, zaczęło to wyglądać właściwie. No a na słowa Jarosława Kaczyńskiego, który próbował sobie żartować, tu panie członku, tu uśmiechy, tu heheszki, to myślę, że sobie sam dał świadectwo. Ja nie byłem zainteresowany tym, żeby zrobić z tego jakiś wielki spektakl. Ja byłem zainteresowany tym, żeby złapać Jarosława Kaczyńskiego na manipulacji, niekonsekwencji i kłamstwie. I w paru przypadkach zostało to uwypuklone i myślę, że Jarosław Kaczyński będzie musiał przed kolejną komisją bardzo głęboko zweryfikować swoje myśli i swoje słowa, które będą odzwierciedlone w protokole, bo powiedział jednak przed kamerami, przed opinią publiczną do protokołu bardzo wiele interesujących rzeczy.
No właśnie, więc rozumiem, że spodziewacie się, że dużo więcej interesujących rzeczy na tym utajnionym przesłuchaniu, o którym pan wspomniał, tych wiadomości będzie przekazanych przez Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą właśnie ta odmowa złożenia przynajmniej części przysięgi, to Jarosław Kaczyński bronił się, argumentując, że nie może ujawnić tajemnic objętych klauzulą tajne i tłumaczył, że w tym celu musiałby posiadać odpowiednią zgodę premiera. No i premier już na to odpowiedział wprawdzie w przestrzeni publicznej, no ale taka informacja się pojawiła, że wszelkie zgody Jarosławowi Kaczyńskiemu wydaje.
No więc właśnie, bo pan premier Donald Tusk przeczytał intencje pana Kaczyńskiego, który chciał sobie zrobić żarty, to też dostał takiego pstryczka w nos od pana premiera Tuska. Natomiast ja nie ograniczyłbym się do tylko zamkniętego posiedzenia, dlatego że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby konfrontować i weryfikować słowa Jarosława Kaczyńskiego na jawnym posiedzeniu w kontekście na przykład omawiania sprawy Pegasusa na Radzie Ministrów czy Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa. Jak wejdziemy w posiadanie tej dokumentacji, to wtedy zobaczymy, czy Jarosław Kaczyński mówił prawdę. Jeżeli Jarosław Kaczyński w 2017 roku był pytany o zdanie, jeżeli chodzi o zakup oprogramowania przez CBA, to jest moje pytanie takie, a jako kto był konsultowany? Jako szeregowy poseł? Czy on wtedy miał dostęp do informacji ściśle tajnych? Czy to z szeregowym posłem, szefem partii konsultuje się tajne rzeczy, które są w posiadaniu naszych służb? Jak to jest, że Jarosław Kaczyński w 2021 roku śmiał się i mówił, że nie było Pegasusa, a w 2017 roku był konsultowany o jego zakup? No tu naprawdę jest wiele rzeczy takich nieścisłych, które jak ktoś sobie oddzielił tę warstwę takiej stricte politycznej awantury od tego, co Jarosław Kaczyński powiedział, to on w paru miejscach naprawdę bardzo mocno minął się z prawdą, żeby nie powiedzieć, że kręcił i kombinował. No już takim szczytem wszystkiego było to, jak ja Jarosława Kaczyńskiego zapytałem, czy on po wywiadzie postawił sprawę na Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa. Jarosław Kaczyński o godzinie 14 mówi, że on żadnej sprawy nie stawiał, a przychodzi o godzinie 16 do drugiej tury, do kolejnej tury odpowiedzi, mówi: ja sobie jednak przypomniałem, że ktoś o tym mówił na Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa. On wtedy pełnił funkcję wicepremiera polskiego rządu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. I on takich fundamentalnych sprawach nie wie, że opozycja była weryfikowana, inwigilowana. No panie Kaczyński, no to tak się nie sprawuje funkcji publicznych. W moim przekonaniu Jarosław Kaczyński będzie miał z tego tytułu problemy, bo mówi nieprawdę i miota się w zeznaniach.
No tak, zresztą słowa, które padły ze strony Jarosława Kaczyńskiego w innym przypadku też wzbudziły emocje i mecenas i poseł Giertych już zapowiedział drogę prawną w tym kierunku, bo Jarosław Kaczyński powiedział coś takiego, że 99% inwigilowanych ludzi to byli przestępcy. No a przypomnijmy, że właśnie czy Roman Giertych, czy poseł Brejza, czy prokurator Wrzosek na tej liście się znaleźli. Ta lista jest dużo dłuższa. No i Roman Giertych mówi, że tego tak nie zostawi i Jarosława Kaczyńskiego pozwie.
No i widzi pani, no to jest właśnie między innymi ten element zysku tego pierwszego przesłuchania, bo jeżeli zadajemy pytania, i ja wymieniłem kilka nazwisk i powiedziałem, czy Roman Giertych był przestępcą bądź szpiegiem, to Jarosław Kaczyński odpowiedział: szpiegiem pewnie nie był, ale przestępcą jest. No na bazie czego mówi to Jarosław Kaczyński? Na bazie tego, że sobie to wymyślił z kolegami przy ulicy Nowogrodzkiej? No przestępcą to jest jego kolega Kamiński i Wąsik, tyle tylko, że ułaskawieni byli parlamentarzyści. No nie może sobie przyjść facet na komisję, zeznawać i mówić: tak, ten przestępca, a ja uważam, że ten jest przestępca. No pan Krzysztof Brejza. Kaczyński mówi, że wokół tego pana są niejasności i on jest przestępcą. Na bazie czego? Nie ma żadnych zarzutów postawionych. Co to jest w ogóle za filozofia, żeby człowiek chodził i opowiadał takie rzeczy? Ale ja pani powiem, dlaczego on tak robi? Dlatego, że on przez 8 lat sobie na to pozwalał. On myślał, że on dalej będzie rządził Polską. I pani doskonale wie, i wszyscy nasi widzowie, że gdyby 15 października wygrało Prawo i Sprawiedliwość, nie byłoby żadnej komisji, nie byłoby słychać o żadnym Pegasusie, a ludzie tak jak podsłuchiwani byliby podsłuchiwani tylko innymi systemami, bo Pegasusa im zabrano, bo to przecież takie totalne niedorajdy. Więc to jest tak naprawdę clou tego programu. Żyliśmy w państwie, gdzie decyzję podejmował jednoosobowo Kaczyński, który każdego obrzucał błotem, a wszyscy jego poddani, czyli poddani współpracownicy, mówili: tak, Jarku, tak, masz rację, tak zróbmy. No nie, nie Jarku, nie, nie masz racji, nie będziemy tak robić. I ten taki uśmieszek z twarzy pana prezesa Kaczyńskiego, w moim przekonaniu, z biegiem kolejnych dni, tygodni będzie znikał, dlatego że ludzie widzą, co było za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
A zresztą wspomniani przez pana Kamiński-Wąsik ostatnio w zeszłym tygodniu zorganizowali konferencję prasową, gdzie twierdzili, że chcą pokazać prawdę o Pegasusie. No to według pana Kamińskiego Pegasus jest programem informatycznym, który umożliwia deszyfrację zaszyfrowanych internetowych komunikatorów. Czy tylko tym? Bo mam takie poczucie, że jednak chyba czymś więcej.
Nie no, wie pani, zdecydowanie czymś więcej, dlatego że przed Jarosławem Kaczyńskim był pan profesor Kosiński, ekspert, który brał udział w prezentacji tego oprogramowania organizowaną przez jedną z firm i to było bardzo wyraźnie powiedziane. To jest program, który jak mamy połączony telefon z tabletem i z laptopem, a przecież coraz częściej tak mamy właśnie skonfigurowany nasz sprzęt, wchodzi do jednego urządzenia i ma ogląd sytuacji w każdym urządzeniu. On może wejść, zmienić zawartość wiadomości tekstowych, on może zmienić zawartość plików, gdzie są odpowiednie dokumenty, on może weryfikować zdjęcia, on nawet w odpowiednich momentach może używać aparatu i mikrofonu, które są w naszym sprzęcie. To jest tak naprawdę narzędzie, na bazie którego z porządnego obywatela można byłoby zrobić pospolitego przestępcę. Ja nawet posłużyłem się takim bardzo prostym SMS-em i zadałem pytanie, czy to może być tak zmienione. SMS brzmiał mniej więcej w ten sposób: tam, Sławku, spotkajmy się jutro o godzinie 22 i czy Pegasus mógłby zmienić tego SMS-a na: Sławku, spotkajmy się jutro i przekaż mi 22 tysiące złotych. No to są niby podobne słowa, jednak zupełnie inne znaczenie i pan profesor powiedział: tak, teoretycznie jest to możliwe, żeby to oprogramowanie tak robiło. Więc jeżeli oni to oprogramowanie mieli, a już dzisiaj wiemy, że na pewno mieli, jeżeli oni go używali, a już dzisiaj wiemy, że oni go na pewno używali, no to oni tak naprawdę, znając ich podejście, co potwierdził Jarosław Kaczyński, że on mógł wszystko i on sam podejmował decyzje, mogli robić wszystko i u wszystkich. Gdyby oni sobie weszli do pani po numerze telefonu i wpisali, to niby widzieli wszystko, co pani ma w komórce, z kim pani rozmawia, o czym pani rozmawia, z kim pani prowadzi prywatne wiadomości. Tak samo u mnie. No to jest naprawdę broń, która może zniszczyć absolutnie każdego, i ta broń trafiła do bardzo nieczystych, żeby nie powiedzieć brudnych rączek ludzi z Prawa i Sprawiedliwości.
To kończąc ten wątek, jeszcze dopytam, czy i kiedy przesłuchanie Zbigniewa Ziobry?
Nie mamy jeszcze tego zaplanowanego, bo 27 marca jest kolejne posiedzenie komisji. Jest tam były szef NIK-u, aktualny senator Krzysztof Kwiatkowski, były wiceminister sprawiedliwości pan Michał Woś. Natomiast ja będę zwolennikiem, żeby procedurę wezwania pana ministra Ziobry rozpocząć, dlatego że wtedy trzeba mu wysłać zawiadomienie. On, wiemy, że okazuje się zwolnieniem lekarskim, bo nie bierze udziału w posiedzeniach Sejmu, i wtedy będzie trzeba to zweryfikować i sprawdzić. Natomiast no, ja jestem też ostatnim człowiekiem, który będzie tutaj chciał przesłuchać kogoś na łóżku lekarskim w tym przypadku. Nie wiem, czy te zdjęcia są prawdziwe, czy nie. Nie mam powodu, żeby uważać, że to jest manipulacja. Natomiast na pewno też nie jestem człowiekiem, który powie, skoro ktoś jest chory, to dajmy mu spokój. Nie, procedura musi trwać. Pan Zbigniew Ziobro, szczególnie po słowach Jarosława Kaczyńskiego, jest kluczowym świadkiem, dlatego że Jarosław Kaczyński w 2017 roku, kiedy przesuwano 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości do CBA, był wtedy ministrem sprawiedliwości, a Jarosław Kaczyński to konsultował, pewnie konsultował z Ziobro, bo powiedział, że był o to pytany, tylko nie pamięta przez kogo i komu o tym mówił. Zresztą Jarosław Kaczyński, żeby unikać odpowiedzi, czasami zasłaniał się niepamięcią, ale jak się go docisnęło, to więcej zdecydowanie mówił, więc pan Ziobro też będzie w odpowiednim momencie wezwanym przed komisję. Mam nadzieję, że już będzie wtedy w dobrym zdrowiu i będzie mówił absolutnie wszystko, co wie na ten temat.
Panie przewodniczący, jak się ma koalicja rządząca?
Dobrze. Dobrze, działa, funkcjonuje, pracuje, przygotowuje nowe projekty ustaw, wprowadza nowe rozwiązania, ale oczywiście, jak w każdej koalicji, są zgrzyty, są nieporozumienia i też różnice. I pewnie pani mówi i myśli o liberalizacji prawa aborcyjnego. Tutaj te różnice są bardzo, bardzo duże na tym etapie.
No właśnie, czyli jak ta sprawa może się skończyć? No te cztery projekty do 11 kwietnia mają być procedowane. Na ten moment ta data gdzieś tam w perspektywie się pojawia na horyzoncie. Nawet jeśli, niezależnie od tego, który z tych projektów przejdzie i zostanie przez Sejm przyjęty, no wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że na końcu tego łańcucha pokarmowego jest prezydent.
Tak, zgadza się. Natomiast ja jestem akurat zwolennikiem tego, żeby nie oglądać się na pana prezydenta, bo gdybyśmy mieli oglądać się na pana prezydenta, to powinniśmy zawiesić pracę parlamentu do przyszłego roku, do czerwca, czy tam do sierpnia, bo wtedy ostatecznie będzie zmiana lokatora Pałacu Prezydenckiego, i nic nie robić. Ja uważam, że my powinniśmy robić konsekwentnie wszystko, co obiecaliśmy w kampanii wyborczej, i wtedy obywatele zobaczą, kto temat chce załatwić, a kto temat blokuje. Tak samo jest przecież z pigułką dzień po. Myśmy to przyjęli w Sejmie, mimo tego, że siedmioro parlamentarzystów PSL-u było przeciw, bo od samego początku o tym mówili, przepisy weszły w życie, a pewnie prezydent je zawetuje. No to znaczy, że mielibyśmy tego nie podejmować. Prezydent to zawetuje, pani minister Leszczyna szuka innego, czy znalazła już inne rozwiązanie, gdyby to weto prezydenckie nie było. Natomiast ja jestem zainteresowany i moje środowisko polityczne, cała lewica tym, żeby nie blokować rozpoczęcia procedury liberalizacji prawa aborcyjnego. Od 15 października do dzisiaj minęło już kilka miesięcy. Pan marszałek Hołownia to blokuje. Jeżeli ktokolwiek jest dzisiaj winowajcą tego całego zamieszania, to jest to pan marszałek Hołownia.
Myśli pan, że w takim razie jest szansa, żeby zmienił zdanie, bo takie głosy też się pojawiają, że jednak pod wpływem parlamentarzystów, polityków, ale też opinii publicznej uda się wcześniej nad tym tematem pochylić, no bo jeden taki z argumentów, oczywiście nie jedyny, marszałka Hołowni był taki, żeby poczekać i zrobić te głosowania, zająć się tymi projektami po pierwszej turze wyborów samorządowych.
No, tylko wie pani, no, ja nie rozumiem tego argumentu. Ja rozumiem, że pan marszałek Hołownia jest pierwszy raz wybrany na funkcję publiczną, pierwszy raz startował do Sejmu, nie startował nigdy w wyborach samorządowych, nie musiał. Natomiast no, zawsze mamy jakieś wybory, zawsze mamy jakąś kampanię. Ja tylko panu marszałkowi podpowiem, że kampania w życiu publicznym toczy się każdego dnia. Zaraz będą wybory samorządowe, później będzie ich druga tura, a później będą wybory do Europarlamentu, a później będą wakacje, a później zaczniemy spekulować, dywagować, zgłaszać kandydatów i kandydatki na urząd prezydenta kraju. No nigdy nie ma dobrego momentu. No po co to zamieszanie? No przecież pan marszałek Hołownia, jak objął funkcję marszałka, powinien wyjść, powiedzieć tak, mamy tyle projektów, są cztery projekty, mam taką propozycję, powołajmy komisję nadzwyczajną, żeby te projekty omówić. Zróbmy pierwsze czytanie, albo zróbmy pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu, skierujmy wszystkie projekty do pracy w komisji. I tak przecież proces uchwalania prawa to nie jest jeden dzień, bo my nie z Prawa i Sprawiedliwości, tylko ja się temu dziwię, bo pan marszałek Hołownia najpierw mówi dobrze, zajmujmy się, dobrze, nie zajmujmy się. Niby mówi, że nie blokuje, a teraz jednak wybory samorządowe. Mnie to się nie podoba, wie pani. Ja nie lubię, jak ktoś kombinuje, nie lubię, jak ktoś kręci. Jeżeli pan marszałek ma odwagę, to przecież w środę jest pierwszy dzień Sejmu, w czwartek jest drugi dzień Sejmu, a później już Sejmu do świąt nie ma. Dopiero później jest ten Sejm, o którym rozmawiamy, czyli ten 10, 11 kwietnia. Więc to jest jakieś takie kombinowanie, wkurzanie ludzi, taka niekonsekwencja. Przecież myśmy szli do wyborów z jasnym przekazem. Zajmiemy i załatwimy się sprawą, zajmiemy się i załatwimy sprawę liberalizacji aborcji, bo gdybyśmy tego nie powiedzieli w kampanii wyborczej, my naprawdę byśmy mieli dzisiaj u władzy Jarosława Kaczyńskiego, który kręci, kombinuje i lekceważy, żeby nie powiedzieć gorzej, ma gdzieś prawa kobiet, więc no. Wyborcy nam zaufali, ludzie stali w nocy w kolejkach po to, żebyśmy załatwili ich sprawę. To jest jedna ze spraw do załatwienia, która no, nie powinna czekać.
A jak pan ocenia decyzję marszałka Hołowni, który zlecił Najwyższej Izbie Kontroli przegląd finansowania Kościoła i przekazywania publicznych pieniędzy, chociażby ojcu Rydzykowi?
No bardzo dobrze, bo ja umiem odróżnić rzeczy złe od dobrych. To nie jest tak, że ja mam jakiś uraz do pana marszałka Hołowni. Ja w tej jednej konkretnej sprawie mam do niego pretensje, o nich bardzo będę głośno mówił. Natomiast jeżeli pan marszałek postępuje zgodnie ze swoją rolą i ze swoją funkcją i podjął decyzję o kontroli Najwyższej Izby Kontroli całego finansowania Kościoła katolickiego, to bardzo dobrze, bo ja bym chciał, żeby ludzie zobaczyli, na co PiS wydawał pieniądze, ile tych pieniędzy wydawał. Natomiast nie jest też tajemnicą, że Lewica jest za tym, żeby zlikwidować fundusz kościelny, bo przywileje Kościoła katolickiego są bardzo duże i powinniśmy, likwidując fundusz kościelny, zaproponować jakieś inne rozwiązanie. Ja uważam, że jeżeli wierny ma ochotę płacić na swoją wspólnotę, to niech to po prostu robi. Natomiast nie mam, uważam, że jest bardzo złe, żeby z wielkiej puli pieniędzy zamiast na szkoły, szpitale, żłobki szło dla kościoła. Niech na kościół płaci ten, kto wierzy, kto chodzi do kościoła. Ja jestem człowiekiem wierzącym, ale nie praktykującym, dlatego że nie chodzę do kościoła, bo nie chcę słuchać opowiastek o polityce, opowiastek o światopoglądzie, opowiastek o kobietach, o rodzinach, ludzi, którzy nie mają o tym pojęcia. Natomiast jeżeli chodzi o wiarę, to mam swoje przekonania i to jest moja indywidualna sprawa. Jakbym chciał, to bym na kościół dał pieniądze, jakbym nie chciał, to bym nie dał. Ja akurat uważam, że lepiej jest dać pieniądze na szkołę, przedszkole i żłobek niż na kościół, ale może są tacy, którzy chcą dać pieniądze na kościół, wtedy niech sobie dają. Ale zacznijmy od tego, że dostaniemy precyzyjny raport ile kościół dostał w ostatnich latach, ile to imperium pana Tadeusza Rydzyka dostało. To jest bardzo dobry ruch pana marszałka, ja to wspieram i popieram.
A dałby pan pieniądze na media publiczne? Jak to powinno być rozwiązane?
Wie pani, no to jest w ogóle bardzo złożona sprawa. Debata na temat finansowania mediów publicznych jest w moim przekonaniu przed nami. Ja uważam, że jeżeli mamy coś publicznego, to powinno być to finansowane przez obywateli. Tylko znowu pytanie, jak? Czy ma być to obligatoryjne finansowanie? I chyba w sprawie mediów publicznych tak to powinno być, bo to są serwisy informacyjne, to jest teatr, to są seriale, to jest sztuka, to jest sport, który przecież przyciąga miliony Polek i Polaków przed telewizory, bo każdy dopinguje naszych reprezentantów. I jak bylibyśmy w stanie stworzyć stałą opłatę, żeby każdy tę opłatę uiszczał, ale mówię, każdy tę opłatę uiszczał, w moim przekonaniu byłoby to dobre rozwiązanie. Ale też nie jestem zwolennikiem, żeby to były nie wiadomo jakie pieniądze. To powinien być bardziej symbol, tylko symbol ściągany od każdego obywatela, żeby nie było wątpliwości, że ten płaci, a ten nie płaci. Jeżeli takiego systemu by się nie udało wypracować, już ja jestem akurat przeciwnikiem takiego, nie da się, uważam, że wszystko się da, tylko trzeba dużej determinacji i konsekwencji, no to wtedy możemy mówić o jakimś finansowaniu z budżetu państwa, ale absolutnie media mają być mediami publicznymi, które mają nie mieć swojej agendy politycznej. One mają przedstawiać rzeczywistość taką, jaka ona jest. Jak my jako koalicja zrobimy coś złego, trzeba o tym powiedzieć. Jak opozycja zrobi coś dobrego, Też trzeba o tym powiedzieć. Mi osobiście to, co działo się przez ostatnie 8 lat, a szczególnie już tej ostatniej kadencji, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość z telewizją publiczną i zamieniło ją w telewizję rządową, mnie to brzydzi, mi się to nie podoba. Ja nie chciałbym, żeby Polacy składali się na takie media publiczne. Ja bym chciał, żeby Polacy składali się na dobrą sztukę, dobrą kulturę, dobry sport, dobrą rozrywkę. I informacje, które są rzetelne i przekazywane takim, jakie one są, żeby obywatele mogli wyrobić sobie swój pogląd na ten temat.
No tak, ale tutaj dobre rozwiązanie i też takie mądre jest niezbędne, bo tak jak w przypadku kościoła, nie wiem, nie chodzę i nie chcę płacić, to nie płacę. Tak samo w przypadku mediów publicznych, nawet naprawionych. Nie oglądam, to na przykład nie chcę płacić, prawda? Żeby to
No,
nie był taki obowiązek narzucony.
Więc wie pani, o tym jak gdyby mówię, w jaką kategorię
Dokładnie.
należałoby te media publiczne włączyć. Bo wie pani, to jest tak, każdy płaci z nas podatki. Niektórzy z usług publicznych korzystają więcej, niektórzy korzystają mniej. Są ludzie, którzy płacą podatki, ale na przykład dzieci wysyłają do prywatnych szkół, do prywatnych przedszkoli i leczą się prywatnie. Oni nie korzystają z tych dobrodziejstw publicznych, edukacyjno-zdrowotnych, a mimo to płacą podatki. I są tacy, którzy płacą podatki i z tego korzystają. Tu trzeba znaleźć dobrą formułę. Wiem, że kiedyś był taki pomysł, już teraz nie pamiętam, kto go zgłosił, żeby przy rachunkach za prąd był jakiś element, który jest związany z opłatą taką zryczałtowaną, telewizyjną. Nie wiem, czy to jest dzisiaj najlepszy pomysł, trzeba byłoby pogadać z ekspertami, jak oni do tego podchodzą, ale uważam, że jeżeli mamy media publiczne, no to one muszą być jakoś finansowane z budżetu państwa, dlatego że one wtedy nie będą publiczne, bo jeżeli chcemy dzisiaj z tych wszystkich rozgłośni radiowych, telewizji, które są TVP i mają znaczek TVP, zrobić komercję, no to wtedy one będą działały tak jak media komercyjne na naszym rynku, będą samo się finansowały, tylko nie wiem, czy one wtedy będą miały ten charakter, o którym ja mówię, bo ja, jeszcze raz podkreślę, jestem zwolennikiem, że radio, telewizja powinna mieć charakter publiczny, żeby rzetelnie przekazywać informacje. Poza tym uważam, że nie zawsze telewizja komercyjna czy radio komercyjne będzie zainteresowane, żeby przekazywać cały przegląd sportu, kultury, sztuki, rozrywki, bo każdy celuje w swojego odbiorcę, bo media komercyjne chcą zarabiać pieniądze i mnie to wcale nie dziwi. Natomiast misja mediów publicznych powinna być zupełnie inna i powinna być taka neutralna. Ja bym chciał, żeby takie media były. Zresztą widzę, że dzisiaj bardzo dużo idzie wysiłku w odbudowę tego wizerunku po tych rządach PiS-u, co oczywiście nie jest proste.
To skoro o finansowaniu mowa, to jeszcze na koniec chciałabym dopytać o temat, który wywołał podczas weekendu sporo emocji. Mianowicie chodzi o dofinansowanie z Unii produkcji amunicji. No i tutaj przepychanki słowne w przestrzeni internetowej między byłym chociażby ministrem obrony obecnym czy obecnym wiceministrem obrony, bo PiS obwinia obecne kierownictwo resortu o to, że Polska otrzymała tylko 0,4% z całej puli środków. Unia przekazała 500 milionów na zwiększenie produkcji amunicji. Dzisiaj rządzący twierdzą, że tak naprawdę jedna czy dwie firmy zgłosiły się o to wsparcie finansowe i złożyły wnioski na 11 milionów euro, tak mówi Cezary Tomczyk. No i w sumie chyba tam ponad 2 miliony dostały z Unii Europejskiej.
Tak, natomiast tu jest jedna rzecz, o której trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Można byłoby mieć do nas pretensje, gdyby to za naszych czasów było przygotowanie wniosku, złożenie wniosku i za naszych czasów byłoby weryfikacja tego wszystkiego. Do 13 grudnia, czyli do momentu, kiedy pan premier Tusk zaczął formułować swoją administrację, był termin na składanie wniosków. To rząd Prawa i Sprawiedliwości za to odpowiadał. To rząd Prawa i Sprawiedliwości chciał złożyć wnioski tylko na 11 milionów euro. Jeżeli ktokolwiek jest tutaj winien, to jest to rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko, co się dzieje po 13 grudnia, w granicach rozsądku, w granicach możliwości, jest już zrzucone na kark koalicji 15 października. Natomiast no przecież nie jest tajemnicą, że przemysł zbrojeniowy za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie radził sobie jakoś wybitnie dobrze. Jakoś wybitnie nie zabiegano o spółki publiczne, spółki z udziałem Skarbu Państwa, żeby teraz móc składać na to wnioski. Natomiast trzeba mówić prawdę i ja bym chciał i oczekiwał, żeby pan minister Błaszczak, który kiedyś był bardzo chętnie, czy bardzo sam chętnie przebierał się w mundur wojskowy, stroje koloru, czy takie stroje moro, jak mają wojskowi, był odpowiedzialny i zamiast przebierańca był prawdziwym ministrem i pilnował wniosków i pilnował pieniędzy europejskich. Dlatego, że to jest dokładnie ta sama sytuacja jak z Krajowym Planem Odbudowy. Oni wniosku nie złożyli i dziwili się, że nie dostali pieniędzy. My wnioski składamy i dostajemy pieniądze i to jest ta różnica. Każdy wniosek, który jest składany i będzie składany przez administrację koalicji 15 października, będzie dobrze przygotowany i mam nadzieję, że każdy będzie pozytywnie rozpatrzony. Natomiast coś, co jest źle przygotowane, nie może być dobrze rozpatrzone, ale to jest odpowiedzialność ekipy Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości, którzy rządzili 8 lat Polską.
Tomasz Trela, bardzo dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego, udanego dnia.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
Państwu również dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Udanego dnia i do zobaczenia jutro.